Wydawnictwo Wielka Litera przedstawia Aleksandra Radomska Mam wątpliwość. Czyta autorka. Dla Lenki, żeby bez lęku wyruszyła w swoją podróż i pamiętała, że szalenie jej kibicuje. Dla mamy, za to, że umożliwiła mi własną podróż i kocha, chociaż często nie rozumie. Dla świętej pamięci Joli Chaos, która nigdy nie miała wątpliwości, że mogę więcej i wierzyła we mnie, zanim ja zaczęłam. Mam wątpliwość i jestem pewna tylko tego. Radomska. Z poczucia, że nie pasuje i coś tu nie gra, ja fałszuję, a mimo to tańczę i bawię się świetnie, lepię swój chleb powszedni, bezglutenowy. Dłonie rwą się do klawiatury od zawsze. Palce lawirują między klawiszami w tempie nóg osiedlowej lambadziary, która biegnie za kimś, kto widział auto kogoś znanego i wystąpił z tej okazji w Tańcu z Gwiazdami. Tego literackiego pragnienia pozostawienia po sobie trwałego śladu, poza śladem podkładu na bluzce, nie zaspokoi żaden sprite. Błyskotliwość i talent to wszakże nie wszystko, droga pani. Przydałyby się kompetencje. I wiem, że świat radzi sobie bez nich świetnie, a wysiłek włożony w ich zdobywanie lepiej poświęcić na blask. To jednak zaryzykuję stwierdzeniem, że w popularnych dyscyplinach odpadam w przedbiegach. Oto ja, kobieta urody przeciętnej, dość błyskotliwa, choć nie zawsze bystra. Pochylam się nad rzeczywistością, tą zbrukaną kurzem, brudem i melą żula wycharczaną po męsku przy przystanku. Z należytym szacunkiem, uważnością, albo jeśli trzeba w towarzystwie orędzia zwanego szyderą i kpiną, niby wciąż uniżona, to ciut bezczelna. Choć nie mogę rzeczywistości napluć twarz, to ośmielam się kopać ją po kostkach. Bywa to męczące, a kondycji do walki z życiem wyrobić się nie da, więc regularnie zwijam się w kłębek, ostentacyjnie poddaję i umieram aż do chwili, kiedy znów zapragnie mi się żyć. W tramwaju snuję życiorysy współpasażerów, będąc przy tym niesamowicie ckliwa i romantyczna. Tworzę powieści o kolorze przywiezionej z wakacji w Wenecji apaszki należącej do obcej mi baby. Wzruszam się nad romantyzmem tych chwil, by znów przeoczyć zmianę trasy i przystanku i dymać do domu na pieszo zza tych 7 absolutnie niebajkowych gór. Albo w swoim absurdalnym umyśle złożonym z pytań i dociekań założyć, że autobus 56 jest wystarczająco blisko 58, więc dojadę zaraz obok miejsca, do którego powinnam i ogarnę drogę. Obnażam hipokryzję, punktuję zalety, dostrzegam niezauważalne. 4 raz wypłukuję zapomniane w pralce pranie i dzielę się tym, co rośnie mi najdorodniej i co hoduje jak pleśń w kubku po kawie. Wątpliwościami. Staję przed tobą w pełnym, koślawym jestestwie, by pokrętnie się przyznać, że nie wiem. I już mnie to tak nie przeraża. Za kolejne 3 dekady postaram się zameldować, czy słusznie. Tymczasem mam jeden cel. Chciałabym, żebyś po lekturze tej książki odpięła guzik niewygodnych spodni, pomiziała się po głowie, nawet jeśli przetłuszczona, i z szelmowskim uśmiechem stwierdziła, że nie jest idealnie, ale jest dobrze. W zalewie lukrowanych obrazów i treści chcę ci tylko powiedzieć, a raczej przypomnieć, że paleta kolorów jest dużo szersza i ciekawsza, a szary to też kolor. Amaro, lark, rejes. Jedyny skuteczny filtr to perspektywa dystansu i przymrużenie nawet zezowatego oka. Nie mogę silić się na pisanie o uniwersum, kiedy tak doskwiera mi brak kogoś, kto by to zrozumiał. Nie mogę rzucić się na fikcję i wymyślać, kiedy jednocześnie tyle faktycznych stanów uwiera jak niewygodny materac i doprasza się o uwagę. Nie, to nie będzie książka, którą ktoś nominuje do nobilitującej nagrody. I porzucenie tych ambicji było jak zdjęcie za ciasnej koszuli z poliestru. Chcę wrócić nią do chwil, w których bardzo chciałam mieć obok kogoś, kto zrozumie i nazwie to, co się dzieje. Nada temu ważność. Potwierdzi, że nie zwariowałam, a nawet jeśli, to zapewni, że utrata zmysłów występuje częściej niż katar. Z indywidualnych perypetii chcę wyłuskać stwierdzenia, które może jakiejś dziewczynie pozwolą poczuć się bezpieczniej. Okrasić dowcipem, bo to, co mniej poważne, mniej uwiera. Chaos przeraża. Ról społecznych z wiekiem tylko przybywa. Czas ucieka. Karmisz się poczuciem, że inni chyba dostali prostszą instrukcję gry w życie, a twoja plansza jest nieczytelna. A Ale skoro na półkach znajdziesz biografię dziesięciolatek, to kto zabroni wczesnej trzydziestce dodać parę słów od siebie, żeby ukoić te, które zastygły w oczekiwaniu na moment, aż zaczną ogarniać kuwetę i czuć spokój. Odpowiadam pośpiesznie. Kuweta jest nie do ogarnięcia, ale ten obowiązkowy ogar to sobie wmawiamy. Każdego wali kupą i daleka jest od broszury sprzedażowej. A spokój? Nikt nam nie może go dać. Dadam. To co jest na reszcie tych stron, skoro na pierwszych już podsumowanie? A sprawdź. Jeśli jednak nie masz żadnych wątpliwości, nie otwieraj tej książki. Zabieram cię w podróż po przystankach, o których opowiadano mi na długo przed tym, zanim do nich dotarłam z plecakiem pełnych cudzych przekonań i oczekiwań. Opowiem ci o tym, jak zweryfikowała je rzeczywistość i z czego przyszło śmiać mi się w głos, choć najczęściej przez łzy. Pamiętaj tylko, że żaden ze mnie profesjonalny przewodnik, bo za często zdarza mi się nie trafiać nawet palcem do nosa. To tylko zapis z dziennika pokładowego kogoś, kto bardzo się zdziwił, ale w przeżywaniu szlagierowych punktów życiorysu po swojemu odnalazł masę frajdy. Mam nadzieję, że cię rozbawię, utulę słowem, albo też zachęcę do nieoglądania się na wielki świat, a docenienie tego, co masz pod nosem. Załóż wygodne buty, wrzuć samolotowy tryb w telefonie, zapnij pasy, zrób do bidonu herbatę albo wlej wino i ruszamy. Ahoj, przygodo! Życzę przyjemnej wycieczki. Radomska. Przewodnik bez kwalifikacji i umiejętności poruszania się w terenie. Przystanek pierwszy. Musisz mieć niezwykłą biografię. Rozdział dedykuję każdemu, by przypomnieć, że z pięknymi chwilami jest jak zrobieniem siku. Każdy to przeżywa i nie można być niewystarczająco dobrym, by to robić. Ważni ludzie rodzili się w ważnych okolicznościach i wszystko wokół zdawało się potwierdzać ich wielkość. Albo los powitał ich oschle i nie szczędził trosk, z którym jednak dziarsko się mierzyli, by finalnie usłyszeć owację na swoją cześć. A ja co? Państwowy szpital, dziecko, które miało być chłopcem, babcia, która ujrzała mnie w byciku, od razu uznała, że nie rokuje. Nic ciekawego, ale głęboko wierzę, że historię każdego można opowiedzieć w ciekawy sposób. Pani w mięsnym też ma na swoim koncie opowieści, przez które kolana razem z podudziami i skrzydełkami na ladzie klęczą. Tylko dziś nie bardzo ktoś chce słuchać. A jeszcze trudniej jest uwierzyć, że potwierdzenia ważności tych historii wcale nie trzeba szukać u innych. Pani Alinka porcjuje ci te obrzydliwe żeberka ze zwierzęcych zwłok, a myślami wraca do spaceru brzegiem stawu ze swoim chłopcem, kiedy to miała na sobie zwiewną sukienkę, na twarzy szeroki uśmiech, ale celowo nie założyła majtek. I czy fakt, że wie o tym tylko ona i ten szczęściarz, co to nad stawem odkrył, umniejsza wspomnieniu i sprawia, że grzeje mniej w zimowy wieczór jesienią życia? Biografia Michelle Obamy porwała tłumy, a każdy zakręt w jej życiu z perspektywy kolejnych rozdziałów był jedynie sparingiem przed walką o cele i marzenia. I otam się, jak to jest. Czy w końcu możesz wszystko, możesz wystarczająco dużo, czy wszelakie hasła to jednak fikcja? Miotamy się jak gówno w przeręblu, a nasze losy już dawno zapisane. I coraz częściej mi się wydaje, że wszystko to kwestia nomenklatury i narracji. Możesz się przewrócić i skupić na obdartych kolanach. Możesz stwierdzić, że to próba charakteru i nauczka. Możesz wmawiać wszystkim i sobie, że to był taniec. Albo wstać, otrzepać się i dojść do wniosku, że w sumie nic takiego się nie stało. Dokładnie to samo może być dramatem, wyzwaniem, testem, przygodą, doświadczeniem. Nazywaj je jak chcesz i odkrywaj, jaką moc ma język. A potem zadzwoń do mojego szwagra, który własnymi rękami potrafiłby postawić dom i wyjaśnij, że ja tym pisaniem też buduję, niszczę, wznoszę, burzę, wygładzam albo dopieszczam detale. Ile razy słyszałam historię w stylu od dziecka wyróżniał się spośród rówieśników. Wiadomo było, że wiele osiągnie. Albo zawsze były z nią kłopoty. Każdy mówił, że skończy marnie. Jak tylko ktoś zostawał prezesem banku, zaraz jego matematyczka z podstawówki przypominała sobie, że to u niej miał czwórkę z naprawdę dużym plusem. A jak kogoś wsadzili do więzienia, to że zawsze źle patrzyło mu z oczu. I ja uwierzyłam, że w moim dzieciństwie nie ma Żadnych godnych uwagi zdarzeń i zwrotów akcji, kiedy czytałam, że Ania Rubik już w wieku 12 lat przebierała w zagranicznych kontraktach i zwiedzała świat. Ja w tym wieku mogłam co najwyżej przebierać w okładkach zeszytów, które od zawsze musiały być ładne. A sama to wyruszałam po kartofle lub pod paski. Dla mamy, bo dla siebie się wstydziłam. Taka byłam przebojowa. Jednak dosyć tego. Każdy ma prawo do interesującej opowieści o sobie. I to nie sztuka przeżyć coś fascynującego, a tak przeżyć, opisać i zapamiętać. Ania być może nie pamięta pierwszego pokazu. Za to ja, samodzielnie wybrany zeszyt z bobaskiem na okładce, jak najbardziej. W czasach, kiedy dzieci nie miały kont bankowych i wierzyły, że dupa to najbrzydsze słowo świata, a posiadając chipsy, picie i lód, byliśmy przekonani, że mamy już w życiu wszystko i gdyby przyszło nam wtedy zginąć po upadku strzepaka, umarlibyśmy szczęśliwi. Robiliśmy przerażające rzeczy. Korzystaliśmy z wolności nieograniczanej widmem żadnych porwań, wypadków, molestowania i innych zagrożeń, które sprawiają, że dzisiejsze dzieciaki oglądają świat za szyby pomiędzy szkołą a dojazdem na dodatkowe zajęcia lub na Netflixie. I nic dziwnego. Moja mama też zamknęłaby mnie w szafie, wiedząc o świecie tyle, ile ja teraz. Całą bandą, jak blokowiskowe dzieci z Bullerbyn, odbywaliśmy misję. I w czasie jednej z nich w życiorysy niewinnych dzieciaków wdarł się biały proszek, o którym opiekunowie nie wiedzą do dziś, a konkretnie do kolejnego akapitu. To nie były czasy kieszonkowego, a rozpaczliwych wołań pod balkonem z prośbą o 2 złote na picie. 5-złotówka była symbolem dobrobytu i luksusu, unoszona na podwórku niczym hostia, za którą podążał omotany tłum. Ciekawe, w jakie cuda się zamieni i czy właściciel będzie częstował chipsami. To był jednak ewenement. Rzadko której z nas obracało takim kapitałem. Może i brakowało nam hajsu na głupoty, ale na pewno nie pomysłów. Któregoś razu odkryliśmy, że już za 15 groszy możemy kupować śmietankę do kawy w proszku i wylizywać w ekstazie maleńkie saszetki, racząc się słodkim smakiem białego pyłu, który zostawiał pod nosem biały ślad niczym kokaina. Dziś dzieci raczące się białym proszkiem odwieziono by na komisariat i uhonorowano nadzorem kuratorskim. Wtedy dorośli mijali nas z politowaniem kiwając głowami. Nie wiem, kto był jednak bardziej żałosny. Wiecznie smutni oni? Czy zgraja dzieciaków jarająca się zdobyczą za 15 groszy? Aby pozyskać fundusze na interesujący nas towar, którym nadal była śmietanka do kawy, a nie kokaina, bo to lekka książka, a nie druga część My dzieci z dworca zoo, postanowiliśmy sprzedawać ślimaki. Akurat było ich pod dostatkiem. Powzięliśmy trud zebrania dziesiątek albo i setek w jedno miejsce, więc nikt nie mógł nam zarzucić, że jesteśmy roszczeniowi jak wtedy, kiedy huralnie wznosiliśmy pod balkonami skowyt: mamo, rzuć złotówkę na picie! By w dobry dzień uzyskać upragniony nominał, a w kiepski zostać upokorzonym słowami: w domu jest kompot! Albo: przyjdź, to ci zrobię herbaty w butelce! Każdego ze ślimaków wyceniliśmy na 50 groszy. Ekscytacja potencjalnymi zyskami trwała tak długo, że niemal zastał nas wieczór. Mieliśmy wypieki na twarzy od opowiadania, ile paczek keczupowych chrupków maczuk można mieć za tyle ślimaków. Żądzę podsycała wyobraźnia, bo przecież nierealna umiejętność mnożenia. Rynek zweryfikował nasze oczekiwania. Cena malała wraz z zachodzącym słońcem. Do 45, 30, aż w końcu 15 groszy. Granica wartości śmietanki do kawy była granicą naszej godności. Zapadł zmierzch. Potencjalni klienci przestali się pojawiać na chodniku. Rozeszliśmy się do domów, ślimaki nie, bo miały je jakby to ująć pod ręką. Pokonało nas ludzkie niezrozumienie, brak wyobraźni i umiejętność nowatorskiego myślenia naszych osobistych, starych i sąsiadów. Tak naprawdę to opowieść o ich porażce. I byłabym zapomniała o tym zdarzeniu, gdyby nie nowinki ze świata kosmetyków, których nie śledzę, ale którymi dostaję czasem w łeb rykoszetem. Specyfiki ze śluzu ślimaka są hitem w kosmetologii. Istnieją masowe farmy ślimaków, na których pobiera się tę substancję do produkcji kremów i serum o rzekomo zbawiennym działaniu dla skóry. Jako osoba, która regularnie nie jest w stanie ani jeść, ani miesiączkować, ani tym bardziej stosować żadnego kosmetyku, nie mogę potwierdzić tej tezy i nie zamierzam jej forsować. Jako 30-latka odrobinę lepiej ogarniam finanse niż niespełniona potentatka farmy ślimaków, ale nadal tak samo cieszę się z keczupowych maczuk. Dziś wiem, jak czuł się Da Vinci. Zgraja dzieci z przyfabrycznego osiedla po prostu wyprzedziła swoją epokę i padła ofiarą obojętności tłumu, a przynajmniej na pewno z 20 przechodniów, którzy donieśli rodzicom. Ci ostatni, a jakże, ofiary dorosłości i horyzontów wyciosanych z wielkiej płyty, nie pojęli wzniosłości inicjatywy i chcieli wyciągnąć pas i spuścić nam lanie za przenoszenie wstydu rodzinie. Ślimaki okazały się jednak tak nic nieznaczące, że obeszło się bez kar. A miliony przychodów z dystrybucji śluzu przeszły nam koło nosa. W ogóle należę chyba do ostatniego pokolenia, które oglądało świat nie przez szybę auta rodziców odwożących swoje dzieci z judo na taniec nowoczesny. I pewnie jednym z ostatnich, które w ogóle istnieje, biorąc pod uwagę kondycję planety. Zatem, bez narzekania, dzieciństwo przez szybę to nadal jakieś dzieciństwo. Dinozaury z chęcią przeklasnęłyby nawet takiemu. Halo, halo. No ale nie mają rąk i wyginęły. Daleko nam było do Sielanki, ale na pewno żyliśmy w jakiejś bańce. Niemal wszyscy nasi rodzice pracowali w jednym zakładzie, znali się od lat, zawierali małżeństwa pochopnie, myląc szczeniackie zauroczenia z miłością i pieczętując je ciążą. Nie rozmawiali ze sobą, z nami też nie za bardzo, więc i my nie rozmawialiśmy za bardzo ze sobą, no bo o czym, jak każdy miał w domu w zasadzie to samo. Mebluścianka, modne kasetony, segment w pokoju, obrotowe krzesło, naklejki na drzwiczkach i świadomość, jaki dokładnie wpierdol czeka kolegę, kiedy coś wywinie. Zaczynaliśmy zabawę wchowanego dopiero po zmroku, bo wtedy była najlepsza. Wszyscy znali nas po nazwisku i donosili życzliwie nawet o tym, że być może przyszło nam do głowy spróbować kiedyś papierosa. Dopiero dorosłość i zderzenie bańki z innymi perspektywami skłaniały do refleksji, że jednak nie wszystko było wszędzie tak samo. Częstokroć wiedza wynoszona z domów okazywała się gówno warta. A smród tego gówna pewnie przesiąkł nasze życiorysy i nie wiem, czy lepiej tym, którzy są tego świadomi, czy pogrążonym w niewiedzy, którym ten życiorys na żywicy z gówna nie chce się skleić w spójną całość. Nawet tam, skąd jestem, bywały dzieci lepszego sortu. Jeden rodzic dostawał mieszkanie z przydziału jako nauczyciel, ale drugi rozkręcał prężne biznesy, by owoc związku mógł pokazywać szarym ludziom, i jak wygląda prestiż. To były takie nasze pierwsze okna na zachód. Chodziłam z koleżankami do domu kolegi, który był jak to chłopiec w podstawówce, na innym etapie rozwoju, tylko po to, by pobyć w jego domu, w którym dorośli nalewali dzieciom sok, zadawali pytania i nie byli zbyt zmęczeni, by pogadać. Mama Janka, która skrycie marzyła chyba o córce, zabierała nas na górę, żeby pokazać rzeczy kupione synowi na jesień, a ja z otwartą buzią odkrywałam, że Janek ma wymienianą garderobę co roku. Nic po kuzynach. Wszystko markowe. I pewnie nigdy nie był na nocnych zakupach w Głuchowie, gdzie pod plastikowymi wiatami i na straganach rodzice między 20 a 4 rano kupowali mi szeleszczące dresy, a siostrze modne, choć od ruskich, sztruksy. I bluzki na niedzielę. Teraz dostępne w galeriach w wielkim mieście, gdzie jest ciepło, dużo świateł i wszędzie tak ładnie, że aż żal do domu wracać. Co to nocne zakupy, zapytasz? Ano, nic podobnego do akcji rabatowych wielkich domów handlowych, a niegdysiejsze złote tarasy dla ludzi oszczędnych i zdeterminowanych, którzy w zamian za nieco niższą cenę byli gotowi nie spać, zmarznąć i przymierzać ekskluzywny ciuch w niższej cenie na kawałku tektury i tyle brudnego samochodu. I nie było nic złego w zakupach w Tuszynie. Welurowy dres, poza tym, że wycierał się na dupie i kolanach i sprawiał, że wszyscy wyglądaliśmy jak nietresowane małpy, nosił się świetnie. Chodziło tylko o odkrycie. O pierwsze namacalne rysy podważające przekonanie, że to, co u mnie, jest powszechne i normalne. Jak u nas robiło się remont, jeśli robiło, bo ojcu nigdy nic nie było potrzebne i wszystko było fanaberią matki, to każdy wiedział, że to ma być na zawsze. Nie brał pod uwagę, że się zniszczy i musiałby upaść na łeb, by coś zmieniać, bo wyszło z mody. Nowakowska miała piwowarska, miała to i radomscy. Zabłysnąć można było tylko tempem wprowadzania trendów. I tak, jako jedni z pierwszych mieliśmy plastikowe okna. Choć aktualnie to niepoprawnie politycznie się tym chwalić. A kasetony wiszą na suficie do dziś. Bo nie ma odważnego, który by chciał to styropianowe dziwadło z sufitu ściągać. Tymczasem u Stasiaków remont nigdy się nie kończył. Janek miał odnawiany pokój na każdym z etapów swojej edukacji. Jego rodzice zmieniali panele częściej niż większość mężczyzn z osiedla Skarpetki. My widywaliśmy McDonalda tylko na szkolnych wycieczkach. Dla niego cheeseburger był oczywisty, jak dla mnie niedzielny rosół. Raz nawet wszyscy czekaliśmy, aż z kin przypłynie ich nowe auto. Takie w innym kolorze niż w sklepach. Chyba niebieskim, a na pewno lepszym, bo czekanie trwało kilka miesięcy. Tak dowiedziałam się, że są ludzie, którzy nie kupują używanych aut w niedzielę na giełdzie i nie wracają na rosół zdegustowani, że wszystkie bite i malowane. Chociaż w drodze z Chin też mogłoby się porysować i ból byłby większy. Kiedy tacie, a w zasadzie całej naszej rodzinie, ukradli Mazdę pod szpitalem i wpadł do sali, na której leżałam po operacji na przepukliny z zakrwawionymi rękami, bo próbował złapać złodzieja przez uchyloną szybę, naznaczyło to dwa kolejne lata jego życia. Nie jadł, nie spał, schudł. Codziennie dojeżdżał do pracy kilkanaście kilometrów rowerem. Był nieznośnie milczący i autentycznie załamany, a w każdą niedzielę wyruszał z wujem na inną giełdę gdzieś w Polsce w poszukiwaniu auta marzeń niczym Indiana Jones w poszukiwaniu świętego Graala. Drugiej zimy tata kupił starego malucha, by wykańczały go mrozy i Fiat 126P ostudził odrobinę zapał poszukiwań. Aż wreszcie ją znalazł. Maszynę swojego życia. Białą Skodę, w której jedzenie herbatników było zbrodnią przeciwko ludzkości i groziło wyrzuceniem z auta na poboczu. I ciężko mi dziś rozstrzygnąć, kogo i które auto cieszyło bardziej. Zaprojektowany w wirtualnym katalogu kombi prosto z chińskiej taśmy, czy używana biała Skoda, cel, do którego tata docierał na rowerze i w maluchu blisko dwa lata. Za moich czasów i w moim domu czymś dalece egzotycznym było także podróżowanie. Rodzinną wycieczką nazywaliśmy wypady do hipermarketu Selgros, gdzie wówczas nie można było kupić nic nie na zgrzewki. Każda wyprawa wyglądała tak samo. Mieliśmy zaoszczędzić, stroiliśmy się jak na mszę, kłóciliśmy o to, na chuj komuś 15 kg frytek, skoro ojciec uprawia na polu ziemniaki, mama bladła przy kasie, a powrót odbywał się w milczeniu. Dziś już wiem, że rodzice nie mieli dyplomu z finansów, ale naprawdę weszłam w dorosłość z przekonaniem, że kupowanie 12 płynów do płukania o złotówkę taniej za sztukę to oszczędność. I to naprawdę wiele wyjaśnia, jeśli chodzi o moją osobistą karierę finansową. Obowiązkowym punktem były za to wszystkie odpusty w powiecie. Nie wiem, czy istnieje jakiś grafik, ale serio wspominam je jako swoje pierwsze i jak dotąd ostatnie tournée. Tata wynagradzał mi wtedy swoją nieobecność, a po liczbie łupów ktoś mógłby stwierdzić, że przez większość roku był na misji w Iraku, a nie pracował w gospodarstwie i na polu. Podróbki Barbie ze zginającymi się kolanami, świecące druciki, 5 pierścionków, 7 naszyjników z obwarzanek, lody z papierka, kapiszony, wata cukrowa i co kilka dni w sezonie odpustowym czułam, jak to jest mieć świat u swoich stóp i manipulować poczuciem winy nieobecnego rodzica. Może znajomi chodzili z rodzicami do kina albo jeździli w góry, ale tam na bank nie było pompowanego pająka i gumowego węża, a więc nie tylko ja miałam powody do zazdrości. Nigdy nie byliśmy też na wakacjach, bo na wsi u taty lato równa się orka, zupełnie jak jesienią, wiosną i zimą. Raz mama spakowała mnie z siostrą i dała się namówić koleżance na wspólny wypad nad jezioro. Nie spałam przez kilka tygodni z wrażenia. W czasie pobytu też kiepsko, bo mama pozwalała na tak absurdalną liczbę lodów dziennie, że cukier powinien był mnie zabić. Domek śmierdział stęchlizną. Koleżanka mamy miała niepełnosprawnego, agresywnego syna, którym musiałyśmy się zajmować i wziąć do swojego pokoju, bo sama puszczała się z kim popadnie. Według mnie było cudownie, ale z perspektywy mojej mamy nie dziwię się, że nigdy więcej się nie odważyła na podobny wybryk i nie została prekursorką trendu z dziećmi dookoła świata. Z domu wyniosła mnie tylko paniczny lęk przed podróżami i egzotyczną definicję słowa przygoda, ale i sakralny szacunek wobec rzeczy nowych. Każda nowa bluzka, spodnie czy majtki musiały najpierw odleżeć swoje i kolejno być założone na jedno konkretne wydarzenie, na jakąś niedzielę, jakiś czas później. Kolejnym etapem było noszenie tych rzeczy do szkoły z bezwzględnym nakazem zmiany odzieży na gorszą zaraz po powrocie, choć w szkole i na podwórku widziałam się dokładnie z tymi samymi ludźmi. Ciężko rozstrzygnąć, czy lepsze były spodnie przetarte na kolanach, czy takie, z których się po prostu wyrosło. I tu wielkie brawa dla dorosłości. Błogosławione niech będzie prawo wychodzenia na ważne wyjście w nieuprasowanych ubraniach, jedzenia chrupek w najdroższej bluzce i ceremonialne wypieprzenie z domu żelazka. Ten bunt musiał kiedyś wybrzmieć i od 10 lat ma swoje 5 minut. Ale rodzice naznaczają naszą psychikę na zawsze. Potulnie jak mama kazała, zakładam na wyjazdy nowe majtki, żeby nie narobić wstydu starymi, gdybym nagle trafiła na pogotowie. Historia na pewno zna takie przypadki, że lekarz przerywał resuscytację ze względu na sprane majtki. Są niezwykle częste, tak jak porwania niejedzących ładnie dzieci przez cyganów i babę Jagę. Postscriptum. Moje dzieciństwo i niewinność oficjalnie zakończyły się latem 2003 roku, kiedy to z grupą rówieśników musieliśmy pracować w pocie czoła przez wiele godzin przy zrywaniu wiśni. Nie po to, by sprzedać, pomóc czy zarobić. Po to, aby wytłoczyć własne wino, bo wiele się zmieniło, ale liczba pomysłów była zawsze odwrotnie proporcjonalna do posiadanego kapitału. Uwierzyliśmy, że nie da się bawić bez alkoholu i to było gorsze niż polucje, okres, trądzik czy przekonanie się, jak naprawdę wygląda seks razem wzięty. To były czasy, w których chodzenie na korepetycje oznaczało bycie głąbem, a nie nadgorliwcem. Czyli dawno. Przystanek drugi. Po prostu będziesz to wiedzieć. Ten rozdział dedykuję każdemu, kto sądził, że w odpowiednim momencie będzie wiedzieć, co robić. Postscriptum. Moment nadal nie nadszedł. Mam wzywać policję? Pamiętasz każdą z tych sytuacji, w których wątpliwości oplatały cię jak wąż prysznicowy po pijaku, a ciężar ewentualnie podejmowanej decyzji przygniatał tak, że niemal czułeś smak żwiru w ustach? Inni w tym momencie doskonale wiedzieli, co masz robić, bo jak wiadomo, nie ma łatwiejszych problemów niż cudze i byłoby to doskonałe w swojej prostocie skorzystać z ich rady, gdyby nie to, że każdy zwykle mówi coś innego. No, może poza jednym. A mianowicie, że w kluczowym momencie, w chwili podejmowania ważnej życiowej decyzji, będziesz wiedzieć, jaka jest dla ciebie najlepsza. Gdy w twoim życiu będzie miało zadzieć się coś wyjątkowego, poczujesz to i wszystko nabierze sensu. Bo takie rzeczy po prostu się wie. Z kluczowym momentem się nie dyskutuje. Ręka w górę, kto uwierzył? A kto więcej niż 10 razy, bo może idę po rekord? Szczerze mówiąc, nie zliczę, ile razy miałam nadzieję, że to prawda. Z wiekiem coraz bliżej mi do wiary w płaską ziemię niż we własną intuicję i przekonanie, że wiem, co robię. Sprawę komplikuje fakt, że wszyscy, jak jeden mąż, wspominając punkty zwrotne swojego życia, powołują się na te pieprzone znaki czy szósty zmysł, choć można by przysiąc, że brakuje im piątej klepki. Każda znana i mniej znana osoba, opisując trajektorię swoich losów, zawsze podkreśla rolę kluczowego momentu. Opowiada precyzyjnie jak Magda Gessler o pieczeniu bezy z najmniejszymi szczegółami, pamiętając dokładnie, jak to było. O której i skąd wiał wiatr, który dmuchnął w ich żagle. Wrył im się w pamięć każdy istotny detal i to w jakości Full HD. Jak dostojną, choć zaskoczoną mieli wtedy minę, czy padało i czy biometr był korzystny i jak na atmosferę przebiegu zdarzeń wpływała wilgotność powietrza i kolor samochodu, który mijali. Nie wierzysz? Zajrzyj do pierwszej lepszej biografii. Bill Gates zapewne zaraz po opanowaniu obsługi pilota do telewizora poczuł, że będzie informatykiem i miliarderem. Ja w analogicznym momencie wiedziałam, że chcę obejrzeć Toma i Jerry'ego. Niby skoncentrowanie na transformacji swojego życia w kaskadę sukcesów i uniesień, a jednocześnie wrażliwi na otaczające piękno i detale, takie jak swój nieświeży oddech czy wzmożona czujność ciekawskiej sąsiadki. No coś pięknego. Wiedzieli, że on to mężczyzna na całe życie, że właśnie te studia zagwarantują im satysfakcjonującą pracę, a także kiedy poczuli się gotowi, by urodzić dziecko, kupić chomika czy posadzić dżonkile. I ja sobie przez nich uwaliłam, że to prawda. Że będzie jakaś data, którą trzeba będzie celebrować, opierdalać męża, że zapomniał, sałatkę zrobić, rosół wstawić nad ranem, kiedy jeszcze wszyscy śpią i nie widzą, że dodajesz do niego szatańską wegetę, a nie swoje serce. Zapamiętywanie to nie jest mój największy konik, ba, nawet nie koślawy kucyk pony z Kinder Niespodzianki, ale liczyłam, że kluczowy moment będzie na tyle spektakularny i jednoznaczny, że pozostawi mi na czole bliznę w kształcie błyskawicy i spowoduje, że ktoś nakręci o mnie serial dla Netflixa. A przynajmniej Polsatu. To było oczekiwanie jak na poród. Wszyscy dookoła mówią, że będziesz wiedzieć, kiedy to nastąpi. Ty jednak idąc na kupę zastanawiasz się, czy to nie już. Teraz? A może teraz? A co jeśli to i nie zdążę? A jak to nie to i będzie bolało jeszcze bardziej? A co jeśli to nigdy nie wyjdzie i nie dam rady? Obłęd! A przecież większość porodów kończy się jednak dość nieprzewidywalnie. I targane wątpliwościami jednostki dołączają do grona głosicieli hasła po prostu będziesz wiedzieć. Nawet jeśli same odwiedziły porodówkę 7 razy z fałszywym alarmem i za 8 podały nieprawdziwe dane i zakryły twarz, bo już im było głupio. I długo wierzyłam, że będę wiedzieć cokolwiek na pewno. Nawet wtedy, kiedy już przede wszystkim czułam, że mam wątpliwość. Wszystkich fałszywych alarmów nie pamiętam, ale kilka owszem. Nawet do ślubu szłam drżącym krokiem, rozglądając się dookoła, czy aby znaki, że dobrze robię, dotarły na czas, a odwagi dodawały mi z braku laku toasty wznoszone wiśniówką z barku taty. A przecież na tym etapie, jako matka, przyszła żona, człowiek, który nieraz rozczarował się sobą, powinnam już wiedzieć, że do mnie nie dotrą. Nigdy ich nie było, kiedy potrzebowałam i mam na to szereg niezbitych dowodów. Jako dziecko gorąco marzyłam o karierze aktorki. Przy okazji każdej wycieczki szkolnej, poza zamawianiem Happy Meala w drodze, wdychałam kurz ze sceny teatru, ekscytując się, że kiedyś na bank przesiąknę nim cała i będę już nie tylko dziwaczką, ale spełnioną dziwaczką. Brałam udział we wszystkich akademiach. Mam na swoim koncie spektakularne role aniołka, leśnego chochlika, narratora, narkomanki, Hery, a nawet Matki Boskiej. Za każdym razem liczyłam, że to krok zbliżający mnie ku karierze, o jakiej marzę. Ale nie miałam pojęcia, jaka jest frekwencja w teatrach i ile zarabiają aktorzy, zatrudnieni tam oczywiście na umowę zlecenie. Nie wiem, czy to odpowiedni moment, ale konieczny dla zrozumienia, co w tym akapicie robi Czarek Pazura. Otóż pochodzę z Niewiadowa, baśniowej krainy słynącej niegdyś z produkcji sprzętu gospodarstwa domowego i przyczep kempingowych. Miejsca, które wydało na świat słynnego aktora, kilkanaście tysięcy innych osób i mnie. Przyczepy już dawno poszły w niepamięć, ja nie jestem istotna, więc zostaje nam Czarek. Pazura ma niewątpliwą i jakże nobilitującą przyjemność uświęcania swoją obecnością wybranych większych wydarzeń lokalnych i jubileuszy. Każda jego wizyta wiąże się z ogromnym poruszeniem oraz pompą i sprawia, że najbardziej niepodobny do nikogo żul spod spożywczego czuje się, jakby nie musiał marzyć o wielkim świecie, bo jego kawałek sam wprasza mu się pod nogi, choć trzyma dystans, bo smrodu żula nie da się zignorować. I w czasie jednej z tych wizyt, z okazji której nie pomnę, i ja miałam okazję się o ten wielki świat otrzeć. Jak dziś pamiętam Jasełka z Pazurą siedzącym na widowni. Były szalenie ważne także dlatego, że po latach pięcia się po szczeblach jasełkowej kariery, odgrywania ról owieczek, aniołków i narratorów, dotarłam w końcu na sam szczyt. Zostałam Maryją. I byłam tak upoconą Matką Włoską, że aż mi się Jezus do rąk lepił. Oczyma wyobraźni widziałam, jak pan aktor podchodzi do mnie po spektaklu, komplementuje tę jakże szalenie nieoczywistą urodę, no i talent, tak ważny w tym zawodzie, no bo po co, jeśli nie po to właśnie to wszystko miało się zadziać? Czy można liczyć na bardziej czytelny znak od Boga? W uszach dźwięczało mi pytanie, czy aby nie jestem za młoda na matkę i jak godzę być rodzicielką zbawić